Proszę Państwa, spójrzmy teraz na całą aktualną sytuację polityczną i społeczną w kontekście osławionego już ataku na ojca dyrektora, ataku medialnego. Na naszej antenie witam bardzo serdecznie panią profesor doktor habilitowany Annę Raźny z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Bardzo mi miło. Witam wszystkich radiosłuchaczy. Witam przede wszystkim ojca prowadzącego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani profesor, no właśnie, co
właśnie,
powinniśmy
czekam na
powiedzieć?
Pytanie,
tak jest, chciałbym.
Pytanie to na pewno bardzo,
właśnie,
wiele,
bardzo dużo.
Ojca.
Ale myślę, że po prostu trzeba spojrzeć na ten atak, który w tej chwili się nasilił ze strony mediów. Każdy gołym okiem widzi, że to jest tę zbieżność, prawda, z tego ataku z wielką pielgrzymką rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Natomiast chyba trzeba spojrzeć jeszcze na szerzej, na więcej problemów.
Na tło polityczne.
Tak.
Trzeba zwrócić uwagę na tło także społeczne, bo przecież media kształtują opinię społeczną. Tygodnik Wprost uchodzi, i tak się zresztą sam określa, za tak zwany tygodnik opinii. A więc jakich opinii? Budowanych na fałszu, na donosach. Właśnie o tym chciałabym powiedzieć. Te wydarzenia ostatnich dni, które poruszyły polskie społeczeństwo, oczywiście obejmują nie tylko publikacje Wprost, ale również zmiany w rządzie. Z tej drugiej sprawie niewiele wiemy, też o tym chciałam coś powiedzieć, ale myślę, że nade wszystko należy zwrócić uwagę na publikację tygodnika Wprost, która dotyczy rzekomych wypowiedzi ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka do studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu na temat pani Marii Kaczyńskiej, prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz roszczeń majątkowych wysuwanych pod adresem Polski przez organizacje żydowskie. Ja myślę, że należy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że nadal nie wiadomo, czy nagrania, jakimi posłużył się tygodnik, są autentyczne, ponieważ to jest wielką niewiadomą, to zwróćmy uwagę na to, jakie skutki, jakie reakcje publikacja i dostępne w internecie nagrania wywołały, bo chyba o to szło tegoż tygodnika i właścicielom, i redaktorom. Zwróćmy uwagę na reakcję. Otóż środowiska, nie tylko w Polsce, różne środowiska, ale również poza granicami naszego kraju, domagają się nagle po raz kolejny zresztą odwołania ojca dyrektora. Tak na przykład zareagowało Centrum imienia Szymona Wiesenthala w Los Angeles, największa w świecie organizacja żydowska, która wystosowała nawet apel w tej sprawie do samego Ojca Świętego Benedykta XVI. I to nade wszystko myślę, a więc tego typu reakcje były celem tygodnika. Ale jednocześnie i to, aby przestraszyć opinię publiczną do tego stopnia, żeby zdawała sobie z tego sprawę ogromna część Polaków, bo chyba na tej części, prawda, zależy tygodnikowi i jemu podobnym, a także większości mediów liberalno-lewicowych, żeby była ta część Polaków jeszcze niepokorna, jeszcze nieukształtowana w taką masę polityczno-poprawnościową, aby ona przekonała się na tym przekładzie, że w zasadzie nie wolno formułować żadnych poglądów, które nie były politycznie poprawne, że nie wolno głosić prawdy, że nie wolno bronić godności narodowej, upominać się o prawa narodu polskiego, mówić o roszczeniach. Przecież one są, a więc spokojnym tonem trzeba o nich mówić, a nie zarzucać tym, którzy pragną tę prawdę ujawnić, antysemityzm. Chodzi o to, żeby społeczeństwo wyrażało poglądy zgodne właśnie z poglądami tych, którzy, powiedzmy, stanowią układ sprawujący władzę. Ja myślę tutaj oczywiście przede wszystkim o władzy czwartej, a więc o tej władzy medialnej, ale myślę, że ona ma przełożenie, czy też jest instrumentem oddziaływania na polskie społeczeństwo różnych ośrodków, które się mieszczą poza krajem. I to jest bardzo ważne, to też trzeba byłoby kiedyś omówić bardziej dokładnie. Tygodnik Wprost udowodnił, że w III RP zmieniło się miejsce cenzury. Otóż już nie media podlegają cenzurze, bo takiej nie ma. Jest zbyt wielka wolność słowa, bo ta wolność słowa godzi bardzo często w samego człowieka, w społeczeństwo, w naród, w nasze prawa. Ale same media tworzą cenzurę. To one decydują o tym, co można mówić, jak mówić i gdzie. Otóż widzimy, że media III RP stały się w ten sposób spadkobiercami trzeciego wydziału jego cesarskiej mości, a więc Mikołaja I, który stworzył ten wydział właśnie w celach cenzorskich, ale także w celu inwigilowania bardzo szczegółowego, bardzo takiego bolesnego społeczeństwa rosyjskiego i w celu egzekwowania od tegoż społeczeństwa ślepego posłuszeństwa wobec cara. Bezpośrednio natomiast te same media nawiązują do cenzury komunistycznej i do metod totalitaryzmu komunistycznego. Nade wszystko do wszelkich form donosicielstwa i wywoływanych przez donosicielstwo różnych form strachu, obaw, przerażenia. Do donosicielstwa wyspecjalizowanego, uprawianego przez agenturę służb specjalnych, SB między innymi, oczywiście wcześniejszych wcieleń tych służb, różnych ukształtowań oraz do tego donosicielstwa, jakiego nauczono społeczeństwo samo, bo społeczeństwo było uczone donosicielstwa, było przyzwyczajone do donosicielstwa. Do tego donosicielstwa byli przyzwyczajeni przeciętni ludzie. Przecież znamy słynne przykłady z epoki komunistycznej, że dzieci donosiły na rodziców, były za to oczywiście chwalone. Słynna postać Pawlika Morozowa o tym mówi. Wiemy o tym, że donosiły dzieci na rodziców, wskutek czego rodzice często kończyli swój żywot albo w więzieniach, albo w gułagu. Były takie przypadki, że rodzice byli porzucani przez dzieci właśnie i były innego typu donosy. A więc z tego powodu, że ojciec znalazł się na przykład w więzieniu jako więzień polityczny, czy tak zwany ZEK, czyli właśnie więzień gułagu, dzieci oficjalnie wobec władz politycznych, władz komunistycznych rezygnowały ze swej więzi z rodzicami. A więc to była taka inna forma donosicielstwa, prawda? Już bardzo taka, powiedziałabym, szczególnie dotkliwa, bo zrywano też więzi duchowe. A więc mamy do czynienia z powrotem do donosicielstwa, bo przecież na czym swoją publikację oparł Tygodnik Wprost? Jeśli nagrania, w których posiadaniu znalazł się, pochodzą z donosu, no to trzeba mówić wprost o donosie. Jeśli w ogóle te nagrania są prawdziwe. Z donosu studenta na nauczyciela, na duchownego, na Polaka. Na Polaka. Żeby szkodzić nauczycielowi, duchownemu, Polakowi, szkodzić otoczeniu, szkodzić oczywiście Radiu Maryja, szkodzić oczywiście telewizji Trwam i wszystkich, także tu mam na uwadze radiosłuchaczy i widzów telewizji Trwam i Radia Maryja. A więc ten donos rzeczywiście obejmuje bardzo szerokie kręgi. To jest donos na nas wszystkich. Na nas wszystkich. Ja także jestem nauczycielem w szkole toruńskiej i oczywiście nie boję się nauki, jaką tutaj chciał, że tak powiem, pokazać Tygodnik Wprost nauczycielom toruńskiej szkoły i każdemu nauczycielowi w Polsce, że możemy być nagrywani, ale muszę powiedzieć, że wielu się może przestraszyć, że oto mamy do czynienia z taką sytuacją, iż nauczyciele będą się bali tego, że są nie tylko nagrywani, ale że nagrania będą przeciwko nim wykorzystywane. Ja myślę, że od tego tygodnika nie należało się niczego innego spodziewać, ale stawiamy pytanie, jakim prawem, bo jest to bezprawne, bo wykład jest pewną własnością intelektualną, której nie można upowszechniać w takim właśnie wymiarze, a więc przekazywać do mediów bez zgody tego, który jest właścicielem. Właścicielem jest wykładowca. Można się było spodziewać, wrócę do tego, od właściciela tygodnika. On takiej roli, a więc korzystania z donosów, budowania kariery na donosie, kształtowania imperium finansowego na donosie, budowy takiego imperium, nie musiał się uczyć, bo przecież był komunistą, zasiadał w najwyższym organie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, to jest w Komitecie Centralnym. I dobrał sobie takich dziennikarzy, którym te metody również nie są obce. Przeciwnie, te metody są ich żywiołem. Ja chcę zwrócić uwagę jeszcze tutaj na rolę donosów bo one mogą rzeczywiście odegrać fatalną rolę, jeśli będą zwielokrotnione w kształtowaniu naszego społeczeństwa. Bo poprzez donosy to społeczeństwo miałoby być ukształtowane na takie politycznie poprawne, czyli bez właściwości, bez przynależności do tradycji narodowej, kultury, religii, prawda? Bo to każdego może, kto nam nie sprzyja, drażnić. Donosy, które wraz z czynnikiem strachu, jaki wywoływały, były fundamentem totalitaryzmu komunistycznego, tak ważnym jak fałsz, wszechobejmujący pojedynczego człowieka i całe społeczeństwo. Piszą o tym wybitni teoretycy systemu. Ja zwrócę uwagę tutaj na Michaela Hellera, który w książce Maszyna i Wintiki, czyli Maszyna i Śrubki, podkreśla, że to właśnie te czynniki nade wszystko kształtowały ową śrubkę, czyli człowieka w tej wielkiej machinie totalitarnej, ale kształtowały człowieka, który miał być homo sowieticusem, czyli człowiekiem bez jakichkolwiek właściwości, przede wszystkim bez tego wymiaru duchowego. Ja myślę, że współczesnym mediom lewicowo-liberalnym właśnie o to idzie, o ukształtowaniu nowego człowieka bez właściwości i przekształceniu polskiego społeczeństwa w społeczeństwo bez właściwości. Gdy idzie natomiast o tę drugą sprawę, no to tutaj pragnę zauważyć, że jej podłoże, a więc zmiany w rządzie, odwołanie z urzędu, ze stanowiska ministra pana Andrzeja Leperra jest nadal niejasne. Nie wiemy, o co chodzi. Zwracam uwagę na to jednak, że komentatorzy mówią jedynie o przedterminowych wyborach i o tym, jak się kształtuje obecnie i jak się będzie kształtowała w przyszłości ewentualnie scena polityczna. I to jest bardzo niepokojące, dlatego że widać, że komentatorzy, którzy także poprzez media kształtują opinię społeczną, uciekają od pytań podstawowych, fundamentalnych dla naszej obecnej sytuacji, od tych, które trzeba rozwiązywać w miesiącach najbliższych, a nawet tygodniach. A więc pragną odwrócić naszą uwagę od tego, o czym będzie rozmawiał pan prezydent Lech Kaczyński z panem premierem Bushem, czyli od decyzji w sprawie umiejscowienia w Polsce elementu amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Chcą zwrócić uwagę naszą od tego, że my powinniśmy poznać, domagać się szczegółów dotyczących tego nowego traktatu konstytucyjnego, który ma tylko nową nazwę, natomiast rzeczywiście miałby być konstytucją dla Unii Europejskiej. I myślę, że trzeba także tutaj zwrócić się do samego PiSu, do władz PiSu. O co idzie? Bo z dotychczasowych działań tejże partii i jej władz wynika, że nade wszystko idzie o oczyszczenie sceny politycznej i o utworzenie jednej wielkiej partii po prawej stronie. Tych, którzy martwią się o nurt narodowy, właśnie to pytanie nurtuje i trzeba je publicznie postawić. Czy będzie miejsce w takiej opcji dla tych, którzy prezentują nurt narodowy, tradycję narodową? Natomiast pytania, które trzeba też formułować publicznie, bo przecież korzystamy z wolności naszego jedynego wolnego medium, jakim jest radio, jest o wiele bardziej skomplikowane. Mianowicie, dlaczego nie podjęto działań czyszczących, ale innych, mianowicie tych działań, które miałyby na celu oczyszczenie polskiej sceny politycznej, a także sfery kultury, nauki, oświaty, banków z tych 500 osób, o których mówi lista Kurtyki. To jest o wiele bardziej niebezpieczne, aniżeli powiedzmy małe grupki które mogłyby zagrażać PiSowi czy psuć ich ewentualnie plany, prawda, tworzenia nowej sceny politycznej w Polsce. To jest szalenie ważne. Jeśli 500 osób nietkniętych nadal zajmuje tak wysokie stanowiska, o których mówi pan prezes IPN-u Kurtyka, to znaczy, że niebezpieczeństwo jest nadal, mało tego, ono się powiększa, bo ci ludzie działają, oni nawiązali kontakty, oni wpływają na nas, my nawet nie wiemy, z której strony. I kolejne pytanie, dlaczego to zamieszanie wokół rządu i ewentualnie niepewność, czy on będzie trwał, czy będzie większość, powstaje w momencie kluczowym dla Polski. Tak jak mówiłam, gdy trzeba podjąć decyzję w sprawie tarczy, gdy trzeba podjąć debatę na temat traktatu konstytucyjnego. No, wydaje mi się, że władze wiedzą, co czynią, i że przyjdzie, i to wkrótce chyba, może trzeba oczekiwać, że to wkrótce oznaczać będzie tygodnie, że przyjdą wreszcie, czy przejdą do działań innego typu, że podejmą także wysiłki na rzecz, jeśli jest jakakolwiek jeszcze większość, a koalicja jakaś jeszcze jest, to być może i większość w Sejmie uda się wypracować na rzecz nowelizacji naszej konstytucji, bo przecież to była obietnica wyborcza, że podejmą także działania, które by rzeczywiście były związane z przeprowadzeniem lustracji, ostatecznie lustracji i dekomunizacji w Polsce. Na to czekamy. To było w obietnicach wyborczych. W obietnicach wyborczych nie było natomiast mowy ani o tarczy, ani o wysłaniu żołnierzy do Afganistanu, ani o tym, że wyrazimy zgodę na Unię Europejską jako sfederalizowane państwo. Tak więc no, nie pora na harce, jakie uprawia władza, bo Polska jest ważniejsza od przebudowy sceny politycznej. Jeśli ta przebudowa ma służyć Polsce, ale o tym się właśnie musimy przekonać, to w takim razie powiemy, że te działania są uzasadnione. Ale na razie nic na to nie wskazuje, aby przebudowa rzeczywiście jednocześnie miała służyć tym celom, o których była mowa.
Pani profesor, bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
Ja także dziękuję. Przepraszam, bo tu jakiś telefon się odzywa. Przepraszam bardzo. Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy serdecznie. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Z Bogiem.
Mówiła do nas pani profesor, doktor habilitowany Anna Raźny z Uniwersytetu Jagiellońskiego.